Dobry wieczór, Anna Rębas. Kapitan Zygfryd Perlicki, Roman Paszke i żeglarz Przemysław Miarczyński otrzymali tytuły pomorskiego żeglarza 50-lecia, a kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz została pomorską żeglarką 50-lecia. W Teatrze Muzycznym w Gdyni w minioną sobotę odbyła się pomorska gala żeglarska. Wielokrotnie, przyznam się Państwu, myślałam o rozmowie z Zygfrydem Perlickim, słynnym Zygą, naszym regatowym mistrzem z lat 50., 60. i 70. Czego to on nie wygrywał, z kim się nie ścigał? Killer Woche, Whitebread, regaty Kilwisby, nie licząc prawie wszystkich mistrzostw Polski. 72. rok to rok olimpijski. Zyga na olimpiadzie w Kilu zajmuje 8. miejsce na 27 startujących państw. Potem jest start w pierwszych załogowych regatach dookoła świata. I z tą postacią związany jest oczywiście słynny jacht Copernicus, a jak jacht Copernicus to oczywiście komandor Kajetan Kilanowski. Zatem czas na rozmowy.
Komandor jacht klubu Stal, Kajetan Kilanowski.
Ile takich gali już pan ma za sobą, panie komandorze?
10. Ja już jestem w takim wieku, że to jest naprawdę wiele, wiele gali.
Bez przesady. Żeglarz, im więcej lat na morzu, tym więcej opowieści dla słuchaczy Radia Gdańsk w takich audycjach jak nasza. My jesteśmy już kilka dni po tej gali, ale myślę, że uroczystości, obchody 50-lecia różnego rodzaju wydarzeń, to pewnie u Państwa tutaj w klubach, jacht-klubach, w stoczniach, w rodzinach marynarskich trwają i trwać jeszcze będą, bo to okrągłe rocznice, panie komandorze.
Tak się składa właśnie, że nasz jacht-klub w tym roku obchodzi 70-lecie swojego istnienia. Został założony w 1946 roku jako sekcja żeglarska przy Stoczni Gdynia ówczesnej. Oraz jeszcze jedna ważna też rzecz, to jest 65. już w tym roku błękitna wstęga Zatoki Gdańskiej. Tak się składa, że jubileusz obchodzi Porzec Rzet 50-lecie, my 70-lecie jako jacht klub i już 1 października w tym roku, bo tak przypada akurat pierwsza sobota października, będziemy startować i uczestniczyć w 65. błękitnej wstędze Zatoki Gdańskiej.
Przemknął pan przez te wszystkie lata od 1946 roku, nie wiem, tak szybko jak pływał i pływa Copernicus. Ja miałam okazję płynąć na jednej z błękitnych wstęg. On świetnie sobie radził, ale wróćmy jeszcze trochę do tych lat powojennych. Jak to było? Kto zakładał taki jacht klub? Jak państwo się tutaj spotkaliście wszyscy? Skąd jesteście w ogóle?
Ja w ogóle, znaczy urodzony jestem w Gdyni i to jeszcze w dodatku w domu żeglarza. Obecna Akademia Morska na Alei Jana Pawła II, 3. Ja w ogóle to zostałem zapisany do klubu w 55, chyba 6 lat miałem, tak? W 55 roku. Zostałem zapisany, moja mama mnie zaprowadziła, żebym sobie wreszcie trochę pożeglował. No proste, no mieszkałem nad samą wodą i od tej pory praktycznie żegluję.
No ale to nie jest takie proste wcale, że rodzice kilkuletniego chłopaka prowadzą do klubu. Niektórzy rodzice...
Rodzice to nawet pomagają przy sprzęcie, już wtedy.
Mama, tata, rodzice żeglowali?
Nie, ojciec pływał, był kapitanem statku badawczego w Morskim Instytucie Rybackim.
Ma pan kilka lat, zapisują pana rodzice do klubu, połyka pan tego bakcyla i tak to się zaczęło.
Tak, i tak od tamtych czasów startuję, a teraz już na emeryturze podjąłem się, jak to się ładnie mówi, prezesowania temu klubowi. Moje związki z Copernicusem zaczęły się nie tak dawno, bo 8-9 lat temu. W tej chwili na przykład Copernicus w zeszłym roku, w 2015 startował w regatach dookoła Gotlandu, na którym byłem. Na każdej błękitnej wstędze startujemy, jak zwykle wozimy naszych, jak to się ładnie teraz mówi, sponsorów, a po polsku powinno być darczyńców, nie?
Także dziennikarzy.
Też dziennikarzy. I transmisje na żywo z niego idą. Od samego początku, od powstania jednostki w 1973 roku, kiedy to została zbudowana na regaty dookoła świata, cały czas ten jacht jest w naszej, jako nasza własność.
A pan, panie komandorze, miał okazję płynąć w tych najważniejszych rejsach Kopernikusa?
Nie, w tym najważniejszym rejsie nie płynąłem. Dzisiaj będą panowie też, czyli świętej pamięci Zbychu Puchalski, potem Zyga Perlicki, który płynął, Boguś Bogdziński, Bronek Tarnacki.
Zygfryd Perlicki to już dzisiaj 80-latek.
Tak.
Czy był na tą galę również?
Mam nadzieję, właśnie jest Zyga, proszę uprzejmie.
O właśnie, witamy. Dzień dobry. To właśnie na pana czekamy, panie Zygfrycie, i właśnie o panu rozmawiamy. Właśnie o panu.
Zyga, gadamy o tobie. Cześć, wnuczka.
Witamy.
Który dowodził wtedy tym rejsem dookoła świata.
Zygfryd, Zyga nazywają mnie tak potocznie.
Mnie nie wypada mówić Zyga, ale powtórzyłam, bo ci, którzy z panem kapitanem mieli do czynienia, to pewnie tak się do pana zwracali. Wielki zaszczyt to dla mnie i dla słuchaczy, że rozmawiamy dzisiaj. Powiedziałam panu komandorowi, że pan Zygfryd to już żeglarz po 80. Nie zdradzamy tutaj jakichś tajemnic, no bo wszyscy wiedzą, że na morzu jest pan właśnie, panie Zygfrycie, od...
45 roku.
No, tutaj już padły te...
Zaraz po wojnie.
Zaraz po wojnie.
Ja się urodziłem w Gdyni. W 1932 roku i po wojnie rozpocząłem w harcerskim ośrodku morskim w Gdyni. I tak cały czas żegluję w Gdyni. Wypływam z Gdyni, wracam do Gdyni. To jest mój taki port macierzysty.
Półtora roku temu pan Zygfryd Perlicki był ambasadorem regat właśnie dookoła Gotlandu i popłynął razem z nami właśnie na Kopernikusie, żeby być na linii startu i tam uhonorować tych żeglarzy, którzy startowali. I wtedy właśnie powstała idea, że my popłyniemy w następnej tej edycji tych regat i Zyga pięknie powiedział. Mówi, słuchaj, żeby wiało, to pamiętaj, 2 sztaksle z przodu i wtedy będziesz szybko jechał.
Takich rzeczy się nie zapomina. Co robić, żeby być najszybciej, co robić, żeby świetnie technicznie się sprawować, żeby dopłynąć bezpiecznie do brzegu, panie Zygfrycie?
No, proszę panią, bezpiecznie, żeby dopłynąć, to trzeba przedtem przygotować się dobrze. Nie w trakcie, jak jest ciężka pogoda. Przed rozpoczęciem, jak się wypływa przy ładnej pogodzie, trzeba wszystko posprawdzać, podociągać od topu masztu do lędzy. I wówczas w ciężkich warunkach nie może nic nawalić.
Tak się mówi, nie może nic nawalić, ale może natura, żywioł to nieprzewidywalne rzeczy.
Nie pani, ma pani rację, w zasadzie. W zasadzie mówi. Dlaczego? Ja nigdy nie miałem problemu w ciężkiej pogodzie. Nigdy nie miałem tak, żeby komuś zagrażało to życiu, bezpieczeństwu.
Ale ciężkie warunki i ciężkie sztormy pana nie omijały.
Oj nie, no, wie pan, miałem na drugim etapie z Cape Town do Sydney na 30 dni żeglugi, 14,5 doby miałem wiatr powyżej skali Beauforta. Wiatromierz zablokowany był. Także pogoda była naprawdę silny jeszcze raz silny wiatr.
Tych rejsów, o których pan mówi, takich ciężkich i troszkę lżejszych, ile było w pana życiu? A te takie główne, które się pamięta, panie Zygfrydzie?
Nie, to w zasadzie tylko na tych regatach dookoła świata, Breda, pierwszych zresztą regatach dookoła świata. Ale no jeszcze może na Fastnecie w 89 roku chyba. Tam też było dość silnie i tam też kupę jachtu zatonęło, 23 chyba. A tak oprócz tego, to ja się lubiłem silny wiatr. Szczególnie na Solingu, jak żeglowałem, to w roku olimpijskim gdzie była olimpiada, czyli w 72 roku, wszystkie wyścigi na silnym wietrze wygrały. Gdziekolwiek startowały. Jak było powyżej 6-7, powyżej, to wszystkie te wyścigi wygrały. Natomiast na słabym gorzej szło, bo zresztą Soling był dużo cięższy. 90 kilo nadwagi miał.
I co to jest 90 kilo? Nie?
A jakie to były jednostki wtedy, na których pan pływał? Bo teraz te jednostki są strasznie lekkie, są strasznie szybkie. To już się tak nie buduje jachtów jak kiedyś, prawda?
No, to była olimpijska klasa. Soling, trzyosobowa. No, startowało 2-3 lata chyba i potem został zmieniony. W tej chwili jest bardziej gimnastyczne, bym powiedział. Są łódki, czyli bardziej sportowo trzeba na nich żeglować. A Soling Dragon, dawniej R5,5, to były łódki mniej gimnastyki, nie trzeba było tyle wykonywać.
Właśnie, teraz jest prościej, panie komandorze?
No, czy ja wiem, czy prościej.
Jest elektronika, są komputery.
Może przy samej nawigacji, ale czy prościej? Nie, dalej jest tak samo, dalej trzeba na windach wybierać żagle, dalej trzeba bezpiecznie żeglować. Jeżeli za mocno wieje, to trzeba redukować żagle, no, żeby bezpiecznie i szybko dopłynąć do celu.
Tak, tylko widzi pan, w tej chwili ma się GPS-a. GPS w każdym momencie podaje pozycję, gdzie się znajduje, tak, i w którym kierunku, żeby po ortodromie czy po loksodromie żeglować. Czyli podaje kurs do następnego znaku. Dawniej niestety trzeba było wszystko liczyć. Sekstans, czas. Tak, a to jak wieje powyżej skali Buffarta, jak ja mówiłem, to jest trudno. Trudno żeglować, trudno robić pomiar, dlatego że kiwa strasznie. Widoczność jest, słońce jest bardzo słabo widoczne. Tak, i jest, no trudno jest tą nawigację prowadzić. No i zajmuje to dużo czasu.
A teraz jest bardzo prosto, wyciąga się tablet, ma się wgrane mapy i pokazuje strzałeczka, gdzie jacht jest w danym momencie, gdzie mam płynąć, co mam robić. Mapy sobie do tego jeszcze pogodowe, jak wiatry się rozkładają i płynę szybko w danym kierunku, do którego celu mam zdążyć.
To, co pan komandor teraz powiedział, to nie ma nic wspólnego z takim romantycznym pływaniem jak kiedyś, prawda? Właśnie podług gwiazd, jak to mówił Władysław Wagner.
Proszę panią, żeglarstwo to
idzie do przodu.
Morskie. No, ginie, ja uważam, że ginie. Bo w tej chwili można puścić jacht sam.
I sam dopłynie do celu. Tak
sam
jest.
Przypłynie, objedzie trasę optymalnie, najlepszym kursem. Żagle będą refowane, wszystko zmieniał będzie żagle. Wszystko to automatycznie robić.
Chyba, że mu się popsuje autopilot.
No tak, jeżeli się popsuje.
A no właśnie.
Przy czym wie pani, dla porównania. GPS takim około niecałe 1000 złotych kosztuje. Mój sekstans jeden kosztował, miałem bardzo dobre niemieckie plata, kosztował 180 tysięcy złotych. Dwa sekstansy miałem. Chronometr, to wszystko były koszty. Map, miałem 40 kilo map. W tej chwili nie trzeba mapy. Jedną generalkę i jedziemy.
Chociaż zygamy w dalszym ciągu nawet na Bałtyku tutaj normalną mapę i pozycja co przynajmniej 4 godziny jest przy ciebie nanoszona, żeby w razie czego, bo to przecież może być tak, że wszystko ci siądzie, no, to żebyś wiedział, gdzie jesteś w danym momencie.
Tak, tylko wiesz, Nie jeden, musisz mieć ten GPS, tylko dwa, trzy. No, to jest koszt minimalny, nie?
Tutaj robimy przerwę na sekundkę, bo podchodzi do nas pan prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, pan prezes Witkowski, bo to taka wyjątkowa gala w tym roku, prawda? I wyjątkowe nagrody, wyjątkowi goście. Co jest wyjątkowego podczas tej uroczystości tutaj dzisiaj?
Mamy 50 lat, powiedz Boguś.
Też jest wyjątkowe.
Znaczy, ta się złożyło, że 51 lat temu, bo w 65 roku, powstała nowa forma zespołu brzegowego. Gdański Okręgowy Związek Żeglarski o większej samodzielności, co umożliwiło potem w pewnym sensie tą eksplozję po paru latach tego zarówno żeglowania regatowego, olimpijskiego, czego najlepszym tutaj dowodem jest pan kapitan, który brał udział w olimpiadzie w 1972 roku, jak i tych wypraw, które były potem honorowane najwyższą nagrodą żeglarską w Polsce, czyli nagrodą Rejsu Roku. Unormowanie sytuacji tej organizacyjnej, ale ważniejsze to było, że z tego znaleźli się ludzie, którzy skorzystali z tego, bo gdyby nie kapitan Orszulak, pierwszy prezes naszego okręgu, gdyby nie pan profesor Mazurkiewicz, to mimo tej formalizacyjnej można byłoby tego nie wykorzystać, ale dzięki tym ludziom, ci żeglarze, którzy potem sławili, zrealizowali swoją pasję, ale jednocześnie sławili pomorskie żeglarstwo i polskie całą, mogli pływać i zdobywać najwyższe laury i dzisiaj mamy okazję ich uhonorować. Jest to dla nas duży zaszczyt.
Dodatkową atrakcją jest podkreślenie tej 50-latki w poszczególnych kategoriach. Pomorski żeglarz 50-lecia, pomorska żeglarka, pomorski trener, konstruktor, szkoleniowiec, żeglarskie wydarzenie 50-lecia, pomorski rejs 50-lecia.
Konstruując dzisiejszą listę laureatów, staraliśmy się pokazać cały obraz żeglarstwa, zarówno tego, którego widać na morzu, gdzie jacht płynie, zdobywa laury, czy sławi imię polskie bandery na morzach i oceanach, ale jak i również tych, którzy konstruują te jachty, którzy przyczyniają się do popularyzacji zarówno w szkołach na Pomorzu, jak i w szkołach całej Polski. Także te wszystkie elementy, zarówno tego klasycznego żeglarstwa, żeglarstwa sportowego, jak i edukacji morskiej, są w naszej dzisiejszej działalności ważne, ale dlatego są ważne, że my czerpiemy właśnie z naszych doświadczeń tych, którzy przez te 50 lat i wcześniej jeszcze tworzyli obraz, jak należy postępować w żeglarstwie.
Najłatwiej mają kobiety, bo pomorska żeglarka 50-lecia jest jedna. I tutaj pewnie Państwo nie mieliście żadnych problemów.
Tak się złożyło, że to jest lista, przyjęliśmy jedno kryterium. Tych, którzy od nas odeszli, którzy już pływają po oceanach naszych wspomnień, na wiecznej wachcie są, to tych honorujemy w Alei Zasłużonych Żeglarstwa Polskiego. A tutaj te tytuły są przynależne tym, którzy są dzisiaj z nami, którzy tak się złożyło, że tych męskich, że tak powiem, żeglarzy jest więcej niż żeńskich. Nie wiem, czy to się wzięło z braku parytetu w tamtych czasach, czy się wzięło z innych względów. Fakt jest taki, że dokonania kobiet, które między innymi takie jak pani kapitan Krystyny Chojnowskiej-Lickiewicz, dowodzą, że i kobiety mogą pokusić się o spektakularne wyczyny w żeglarstwie, ale oczywiście na dzisiaj nadal płeć męska góruje, przynajmniej w żeglarstwie, bo w domu to już bywa różnie. To są najlepsi z najlepszych. Najlepsi to jest pewne coś takie słowo specyficzne. To są ci, o których najwięcej myślimy i z których dorobku najwięcej korzystamy.
I proszę zobaczyć, jaka jest różnica wieku pomiędzy tymi pomorskimi żeglarzami 50-lecia, prawda? I to chyba.
Ale to dowodzi tego, że to żeglarstwo miało swoje sukcesy, wielkie chwile, zarówno w latach 70., 90., jak i w ostatniej dekadzie. Ono ciągle trwa. Śmiem twierdzić, że na najwyższym poziomie w Polsce.
Panie komandorze?
Chciałem powiedzieć, że jeszcze jest, już jest, jedna żeńska załoga, cała, która sama startuje. Cały ten sezon ubiegły startowały dziewczyny, naprawdę super.
Oprócz pani Krystyny Chojnowskiej-Lickiewicz było długo, długo, długo nic, nie mówiło się już o kobietach, żeglarkach.
Nie ma specjalnych kobiet. No była Rzemiszewska, nie... Była, no nie żyje w tej chwili. Lickiewicz, ta Chojnowska.
Obecna dzisiaj też na gali, zresztą jest z nami.
Że one wszystkie płynęły tymi trasami łagodniejszymi, nie?
Tu zrobimy przerwę, bo wspomnianą przez Zygę panią kapitan Chojnowską Liskiewicz obiecuję gościć w kolejnych naszych audycjach. Dodam tylko, że odebrała Nagrodę Pomorskiej Żeglarki 50-lecia i pewnie chętnie wda się w sympatyczną polemikę z Zygą Perlickim, być może nawet wspólnie w naszym studio.
Jeszcze jeden taki zmierzch, jeszcze jeden taki brzask i zawieje znowu mi niespokojny wiatr. Jeszcze jeden taki dzień, jeszcze jedna taka noc i wywieje znowu mnie do nieznanych stron. Dokąd mnie poniesie nadchodzący szkwał? W jakim porcie zagram znów? Kto mi będzie piwo lał? Jaki kolor oczu oczaruje mnie? Jaki sztorm mnie złoży na ich dnie?
Może pan się zetknął kiedyś z takim żeglarzem jak Erik Tabarly?
Bardzo dobrze go znam.
Na Falsnecie przecież.
Tak, on startował. No, w pierwszych tych regatach Whitbreda dookoła świata.
73.
73 na 4. W zasadzie ja z nim wygrałem, ale wygrałem dlatego, że on się wycofał. Wycofał w jednym etapie, się wycofał w ogóle. On był nawet tu w Gdyni, w Gdańsku, nie?
Był w 97 roku, tak, był tutaj tak. Witany zresztą przez żeglarzy, przez panią prezydent Cegielską.
To pokazuje ten i Kopernikus, nie? Czyli pamiętam mnie tak, z Kopernikusa.
No, na przykład nam właśnie dookoła Gotlandu na ostatnich regatach, jak staliśmy w Wisby, to całe multum Szwedów, Norwegów, zresztą i innych nacji podchodzili do naszego jachtu, do Kopernikusa. I było zdziwienie i pytanie, czy to jest ten, który w 73 roku rzeczywiście wystartował. Więc opowieści były, że tak, to jest ten, no bo w pięknym stanie jest, ładnie jest zachowany, nie?
A kiedy razem pojawicie się na Kopernikusie? Kiedy razem jeszcze pożeglujecie, panie Zygfrydzie? W ogóle wraca pan? Bywa pan?
Nie, pani.
Dwa roku temu był z nami.
Tak, no tak, wyjście na... w załodze gdzieś z kimś, to tak, ale normalnie to się bardzo źle czuje. Nie? To się bardzo źle czuje.
A ostatni raz, kiedy pan pływał, faktycznie pamięta pan, jak to było, pana ostatnie rejsy?
Ostatnio to sędziowałem bardzo dużo regat. No, ale to już jakieś 4-5 lat temu skończyłem to. I w zasadzie do klubu, no tak okazyjnie, na jakieś święto przyjdę. A normalnie bywam cały czas w domu w zasadzie. W ogródku troszkę się kręcę.
I ciągnie pana do basenu portowego tutaj, do mariny?
Ciągnie, ale co z tego, jak ja dyszę.
Serce?
Dyszę, nie serce, płuca. Ja kiedyś bardzo dużo paliłem. Paliłem straszne ilości, do 5 paczek dziennie. Na dobę, nie? W regatach szczególnie. To straszną ilość paliłem papierosów i to się trochę odbija.
No niestety, ale to chyba dobrze, że usłyszą to może młodzi żeglarze,
tak,
bo
nie będą tego
może
robić.
Nie będą tego robić. Wierzymy w to, że nie będą. Chociaż wiadomo, młodość, morze, żagle ma swoje prawa. Nie ma sensu tutaj mówić o pewnych zakazach. No, tak było, to było nasze życie, to jest nasze życie. Nikt nikogo tutaj nie ocenia. Miejmy nadzieję, że będzie pan z nami co roku, że nic się złego nie przydarzy z tymi płucami. Jak to jest na tym morzu? Faktycznie papieros, szklaneczka czegoś mocniejszego, to takie nie...
Niestety, bez tej szklaneczki czegoś mocniejszego, przykro mi bardzo, ale no, na wodzie przede wszystkim bezpieczeństwo, trzeba uważać. A po alkoholu wiadomo, że nawet tam po jednym czy dwóch to człowiek staje się odważniejszy, a niestety alkohol odpada całkowicie.
Tak, a propos alkoholu, bardzo dużo ludzi pytało się mnie po Kopernikusie, ile żeśmy wypili. Ja miałem około 150 litrów wódki różnych, polskich, zagranicznych i praktycznie każdemu dawałem butelkę na etap, czyli na 2-3 miesiące. Nikt nie wypił. Proszę bardzo, jak się wychodzi na pokład, to można byłoby sobie wypić szklaneczkę. Natomiast jak się siedzi 2-3 godziny na pokładzie, to organizm robi się tak chłodny, że nie wytrzymuje się. I dlatego nikt z nas nie pił nigdy przed wyjściem na wachtę. Najwyżej jak się szło do łóżka.
Wychładza się organizm.
Proszę?
Wychładza się organizm.
Tak, wychładza się. Bardzo mocno się wychładza.
Będziemy się powoli zbliżać do końca. Jakieś zapewnienia wspólnego rejsu na razie nie padły. Pana komandora Kajetana Kilanowskiego i pana Zygfryda Perlickiego, ale łączy was Kopernikus.
No tak, łączy na pewno.
Najładniejsza jednostka na całym Bałtyku.
Ja tą jednostkę budowałem praktycznie. Wydłużenie, to wszystko, to tak odręcznie, ale w stoczni przez miesiąc czasu siedziałem i budowałem go. Jest dobrym jachtem, szczęśliwym jachtem.
I bardzo dzielnym.
I bardzo dzielnym. No, ja zawsze porównanie takie dawałem. Gdybym dostał 1 000 000, załóżmy, dolarów, muszę do Ameryki. Będzie bardzo ciężka pogoda, żebym wybrał sobie statek, jaki chcę. Ja bym wybrał Kopernikus.
Też naprawdę bardzo dzielny jacht, bardzo dobrze się trzyma na fali. Bardzo ładnie idzie, także nawet rekordy szybkości żeśmy pobijali pod 10 węzłów na ostatnich regatach. Także ja jeszcze jedno chciałem, jeszcze raz zaprosić wszystkich na 1 października na 65. Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej.
Serdeczne dzięki.
Dziękujemy, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo.
Chciałoby się gościć wszystkich nagrodzonych podczas gali żeglarskiej w Teatrze Muzycznym i Przemka Miarczyńskiego, i Romana Paszkę, i wszystkich szkoleniowców, konstruktorów, organizatorów i popularyzatorów żeglarstwa 50-lecia nagrodzonych podczas tej uroczystości. Dziś niestety tego nie zrobimy, ale wielu z nich było już w naszym studio i mam nadzieję, jeszcze nie raz takie rozmowy tu się odbędą. To wszystko w naszej audycji. Pomorska Gala Żeglarska 2015 już za nami. W przyszłym roku prezes Bogusław Witkowski na pewno zaskoczy nas ciekawą formułą i równie ciekawymi nagrodami. Jeszcze raz gratuluję wszystkim pomorskim żeglarzom, nie tylko tym najlepszym i tym nagrodzonym. Dobranoc, mówi Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk.
I znów zatęsknię do tych szmat oceanu barw nocy, gdy na tobie siada milion gwiazd. I znów zagwiżdże dla mnie wiatr z karaibskich skał, blaskiem pereł zaczaruje koralowy świat. Dokąd mnie poniesie nadchodzący szkwar? W jakim porcie zagram znów? Kto mi będzie piwo lał? Jaki kolor oczu oczaruje mnie? Jaki sztorm mnie złoży na ich dnie? Złoży na ich dnie.